Witam Was wszystkich. To będzie moja prezentacja. To będzie moja prezentacja i będzie dotyczyła patternów testowania w Javie, Mockii, Test Spice. No i będę wspominał o bibliotece do mockowania, która się nazywa Mockito, która jest implementacją szpiegów, czyli Test Spice. Lecimy dalej. Bardzo dziękuję Wam za przybycie dzisiaj tutaj, bo jest też ciekawa prezentacja na temat serwerów aplikacji. Na przykład jak ja się znudzę w połowie moją własną prezentacją, to ja tam pójdę, bo chętnie się dowiem czegoś o serwerach aplikacji, bo nie wiem, co to jest. Ale przejdźmy dalej. Więc to jestem ja na JDD. Zapytałem się, nie wiem, parę tygodni temu na konferencji, czy... HP to zło. Czy mogę zaprezentować coś o mockach, prawda, prezentację? Natomiast to ciekawe, co odpowiedzieli mi organizatorzy JDD. Nie dziękujemy, bo na szczęście nie trzeba używać mocków w każdym projekcie, prawda? To jest ten plus. W związku z czym odmówiono mi prezentacji, natomiast przyszedł mój menadżer następnego dnia do mnie do pracy. Słuchajcie, to jest fotografia mojego menadżera. Wasz chyba podobnie wygląda, nie? I on się mnie pyta, czy mogę coś zaprezentować. No ja oczywiście jestem za. Tylko, żebym nie mówił nic o Agile'u. Dobrze. A ja nawet nie wiem, co to jest Agile, więc ja po prostu będę mówił o mockach. Okej, co to są mocki? To są substytuty prawdziwych obiektów, które używamy dla potrzeb testów, prawda? Na przykład. Testowanie z mockami nosi różne nazwy. Interaction testing to jest chyba najbardziej popularne. Pierwszy raz ja się o tym przeczytałem na sławnym artykule Martina Fowlera. Kojarzycie jaki artykuł Martina Fowlera? Dokładnie. Mocks aren't stubs. Ostatnio modne jest behavior verification. To napisał taki człowiek, który się nazywa... Znaczy, sama termin jest długo już w IT, ale zebrał do kupy tą całą terminologię Gerard Majeros w swojej książce X-Unit Patterns. Ta książka jest jak trzy encyklopedie. Waży co prawda to jak 1/4 turnistra pierwszoklasisty, no ale jest dosyć ciężka. Albo endotesting. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o terminie endotesting. To jest ci goście, co wymyślili coś takiego jak mock object i stworzyli JMocka, czyli Steve Freeman, Tim McKinnon. Oni zdefiniowali takie testowanie z mockami jako endotesting. Dlatego endotesting, ta nazwa tak wywodzi się z tego, że testujesz niejako od wewnątrz. Czyli jakby zapisujesz to, co ma się stać i pozwalasz twojemu kodowi, żeby to zweryfikował niejako od wewnątrz tej aplikacji działającej. Mało, ja dobrze tego nie potrafię wyjaśnić, może jak sobie przeczytacie o tym, no ale generalnie taka terminologia istnieje. Natomiast czym się różni klasyczne testowanie od testowania z mockami? Klasyczne podejście to jest pytanie się obiektów o ich cechy. Na przykład jakiego jesteś koloru, panie obiekcie? Albo taki, albo na przykład taki. To zadziała, prawda? Na każdym JVM-ie, tak mi się wydaje. Mockowanie. Jest to pytanie się obiektów, jakie zaszły interakcje, czyli hej, obiekcie, co ty powiedziałeś do tej pani obiekt? Tak to działa. No i do tego mamy szereg różnych bibliotek. Tysiące bibliotek. Zauważcie, że językiem do wykonywania klasycznego testowania są asercje. I one wyglądają tak samo w każdym języku programowania, no z drobnymi wyjątkami. Typu jak wpiszesz assert equals w Javie, to gwarantuję ci, że tak samo to wygląda w Pythonie albo w .NET-cie. Zazwyczaj mają taką samą składnię te biblioteki do klasycznego stanowego testowania. Natomiast jeżeli chodzi o mockowanie, to tego jest sporo. Większość z nich to są biblioteki do mockowania. Niektóre mają cechy bibliotek do szpiegowania, o których będę mówił później. Dobrze. Wrócę do tego na szczęście, które usłyszałem od organizatorów. Na szczęście nie trzeba używać mocków w każdym projekcie, bo mi się to strasznie spodobało. I dlaczego tak jest, że na szczęście? No bo Przecież moki są wspaniałe, prawda? Jak osiągacie nowe levele w byciu super deweloperem, górasem, to moki są gdzieś na górze, prawda? Tylko hardkorowi deweloperzy ich używają, bo to jest świetna technologia. Natomiast jakie są opinie na temat moków? No i właśnie, to jest opinia kogoś, kto ewaluował moją prezentację na JDD. To jest na przykład opinia, tak zebrałem kilka opinii, to jest opinia Mike'a Hilla, to jest coach. On mnie rozbawił, kiedyś mi opowiada, że jak ja prezentuję ludziom, uczę ich w klasie, co to jest mokowanie i tak dalej, to pierwszy mój slajd, zanim w ogóle zacznę, co to jest mokowanie, to jest: nigdy tego nie próbujcie po godzinie 16 w kiepski dzień, nigdy. A Martin Fowler ostatni raz mokował, jak napisał swój sławny artykuł. Naprawdę. Nikt mnie nie kocha. Mok to powiedział. Dobrze. Dlaczego? No właśnie, bo niektórzy z was może wam się podoba mokowanie i na przykład nie widzicie z tym żadnych problemów. No i to jest okej, no nie? Piszecie swój kod, testy, jest fajnie, wesoło, aplikacja działa, czasem nie, release się ślizgnie albo nie, ale jest dobrze. Jeżeli lubisz się bawić z mokami, no to lepiej, żeby się nie dowiedział o tym twój partner, nieważne. W tej prezentacji ja się będę jednak skupiał na tym, że zastanowię się po prostu, dlaczego niektórym osobom nie leżą moki. Może to nie jest takie wspaniałe. Więc to będzie ten kąt, z którego ja będę patrzył. To może być jeden z powodów, dlaczego moki mają kiepską opinię, albo że niektórzy ludzie preferują nie używać ich, bo moki mają taką dosyć agresywną walidację, która powoduje, że test jest dosyć kruchy. Kruchy w sensie, no, taki sklep z porcelaną, w którym wąskie przejścia, obrócisz się łokciem, coś spadnie, rozbije się, test failuje i tak dalej. I w tym celu pokażę trochę kodu. No, jesteście deweloperami Java, no to przyjdzie to łatwo. Mamy taki bardzo prosty kawałek kodu, w którym jest metoda dispatch, która jeżeli warunek jest spełniony, wykonuje metodę na serwisie pierwszym, czy dispatchuje do serwisu pierwszego, jeżeli nie, to dispatchuje do serwisu drugiego. Jak będzie wyglądał do tego test? Oczywiście test był wcześniej napisany. Więc tak. Używam jakiegoś frameworku do mokowania, który dla potrzeb tej prezentacji zaimplementowałem w PowerPoincie. Świetnie się implementuje w PowerPoincie, wszystkie testy zielone cały czas, bomba. Nic się nie wywala kompletnie. Używam tutaj takiego wzorca, który jest często używany w bibliotekach do mokowania, który się nazywa Record Playback. Nagrywamy moka, odgrywamy moka i to odgranie musi się zgadzać z tym, co zaszło w rzeczywistości. Więc nagrywam, że okej, mój test sprawdza, czy dispatchuje do serwisu pierwszego. Nagrywam, że to ma się zdarzyć na serwisie pierwszym, metoda foo. Przestawiam moki w tryb odgrywania i uruchamiam metodę na dispatcherze. Potrzebuję do tego trochę kodu supportującego, typu metoda replyMox, która przedstawi moki w jakiś tam tryb, i metodę af, i muszę mieć w mojej, to jest JUnit 4, po wykonaniu testu zweryfikuj, czy to, co się zdarzyło na moku, odpowiada temu, co ja nagrałem wcześniej. Drugi test powinienem dispatchować do serwisu drugiego, podobny, tylko że jest metoda na serwisie drugim uruchomiona, replyMox, dispatcher. Proste. Tak byście zaimplementowali ten test dla tego kodu, prawda? Okej. Okay. Zielony, green color, super. W Eclipse przechodzi, w PowerPoincie też. Więc teraz sobie myślę, że może dodamy nowy feature i będziemy używać test-driven developmentu, bo jest trendy. Więc mam książkę Kenta Becka i co on mi mówi? On mi mówi, że najpierw muszę mieć test. Nową funkcjonalnością, którą muszę zaimplementować, to jest, żeby zanotyfikować listenera jakiegoś podczas wywołania tej metody dispatch. Nagrywam sobie taką interakcję, okay? Na tym moku, na tym obiekcie ma się wywoływać metoda notify z takim message'em. Przestawiam moki w tryb replay i odpalam tą metodę, która de facto wykonuje to zachowanie, którym jestem zainteresowany. Mamy czerwoną linię i to jest dokładnie to, co mi Kent Beck napisał. Masz mieć czerwone w Eclipse i mam. Jest czerwone, nie działa ta metoda, bo kodu jeszcze nie ma. Więc dodaję kod. To jest to, co było wcześniej. Zaimplementowałem to, co powinno być. I Kent Beck mi pisze w książce, że teraz powinny być testy zielone. Ale nie są. okazuje się, że jakimś cudem zepsułem istniejącą funkcjonalność. Co te testy mi mówią? One mi mówią, że nie działa dispatchowanie do serwisu pierwszego i nie działa dispatchowanie do serwisu drugiego. Czekaj, muszę zobaczyć na kod. No kurde, no wydaje mi się, że jednak to działa, jak tak spojrzę w kod. Więc przyjrzę się może, o co chodzi tym JUnitom niegrzecznym. Chodzi im o to, że unexpected method, ta interakcja z listenerem, czyli wysłanie... O Jezu. HP to zło. Dobrze. Testy failują nie z tego powodu, że implementacja jest zepsuta, bo to działa, dispatchowanie do serwisu działa, tylko dlatego, że nie nagrałem interakcji na nowym obiekcie, na nowej dependencji, którą dodałem. Więc muszę poprawiać testy, mimo tego, że funkcjonalność nie jest zepsuta. No i nie podoba mi się to bardzo. I ma to, niesie ze sobą inne konsekwencje. To, że muszę poprawić te testy, może spowodować, że się staną zaszumione lub poprowadzą do, teraz się nie będę starał spłaszczać tego słowa, overspecyfikacji, że test specyfikuje za dużo. I zaraz wam to pokażę. Chcę poprawić test, prawda, bo mam te dwie failujące metody. Mogę to zrobić w ten sposób. Mogę zignorować interakcję na listener mockum. Bardzo dobra technika, natomiast co mi się w niej nie podoba, to jest to, że ten test sprawdza, czy mój dispatcher dispatchuje do serwisu drugiego, więc on nie powinien się zajmować w ogóle listenerem, bo listener jest niezwiązany w ogóle z zachowaniem, które pragnę przetestować. W związku z tym to wprowadza szum. Ale inna rzecz, która mi się w tym nie podoba, to taka, że jest wielu deweloperów, którzy w ogóle nie wiedzą, jak ignorować interakcje, bo przykładowo, metodą ignorowania interakcji w EasyMock, takiej bibliotece do mockowania, jest NiceMock. To jest jedna z metod. I na przykład mam kolegę, który pracował, robiąc TDD, 2 lata w teamie takim, no nie wiem, 5-10 osób, robili dużo EasyMocków, nigdy nie zrobili NiceMocka. Więc nie wiedzieli, jak ignorować interakcje. W związku z tym wszystkie ich testy były overspecyfikowane. No i ignorowanie interakcji to też nie jest coś, czego się uczysz na pierwszej stronie manuala do mockowania, tylko na 86. I no nie zawsze, nie każdy dochodzi do tej strony. Więc z mojego doświadczenia zauważyłem, że doświadczeni programiści umieją to ignorować, te interakcje, a niedoświadczeni robią to inaczej. Poprawiają te testy poprzez, to jest ten test, który się psuje, poprzez dodanie tej brakującej go wywołania, prawda? No i kiedyś myślałem, że to jest w ogóle totalne zło, tak, tego rodzaju testowanie. No, negatywne aspekty to widać od razu. Po pierwsze, ten test sprawdza, czy dispatchowanie do serwisu pierwszego działa. W tym momencie on sprawdza już dwie rzeczy, nie tylko jedną. Jest zaszumiony, dlatego że listener mock, prawda, on jest niezwiązany z tym zachowaniem, które testuje, więc nie powinien w ogóle występować w tym teście. Muszę to dodać tak samo do drugiego testu, w związku z tym, że zaszumiam dwa testy. No i ten test, który dodałem wcześniej zgodnie z książką Kenta Becka, już tak trochę jest deprekowany, nie ma większego sensu, no bo ja pokrywam pokrywam tę funkcjonalność listenera w tych dwóch testach, więc mi się to nie podoba. Natomiast później jakby to zrozumiałem, że tutaj to nie jest wcale złe poprawianie, tylko to jest najbardziej naturalne poprawienie problemu, bo działa to tak, to jest deweloper, tak wygląda moja głowa, jak pracuję, jak koduję, czyli tak jak teraz właściwie. A to jest mock. I hej mocku, zakodowałem coś, prawda? Odpalam testy, chcę sprawdzić, czy działa. Mock mi mówi błąd. Ominąłeś jakąś interakcję, unexpected interaction. Developer, okej, dobra, dodam ją. Nie ma problemu. I to powoduje, że testy są overspecyfikowane. Chcesz przetestować jedną małą funkcjonalność, nazwijmy to. A test wygląda tak. 10 linii kodu mockowania, a na końcu jakiś assert equals 7, coś tam. Tak to generalnie wyglądało. No ja widywałem takie metody. Ale dobra, przejdźmy na troszkę inną rzecz. Sprawdzam czas. Coś może być jeszcze innego, co powoduje, że mockowanie nie jest takie wspaniałe. Co by było, gdyby mockowanie tak brutalnie z palca, po prostu pisanie, implementowanie tych klas, tych stubów było lepsze? Bardzo kontrowersyjne, prawda? No bo jednak to jest takie oldschoolowe pisać te mocki z palca, prawda? To robiliśmy 10 lat temu, teraz już mamy JMocka, więc nie potrzebujemy. I ja chciałbym wam pokazać, jak to by wyglądało, gdybym sobie do tego samego kodu zaimplementował te takie mocki pisane z palca, te takie konkretne implementacje, które mieszkają i żyją w twoim codebase'ie testowym. Więc to jest kod, tak tylko dla przypomnienia. Jakby wyglądał taki z palca pisany, ja to nazywam handmock najłatwiej. Listener mock implementuje listener. W momencie, kiedy jest zawołana ta metoda, przechowaj wartość message'a w zmiennej, znaczy w polu klasy. Serwis drugi mock, w momencie, kiedy jest zawołana metoda bar, jest wołana, jest flaga ustawiona na true. I teraz tak by wyglądał test. Ja pozwolę sobie porównać go z takim testem przy użyciu frameworka do mockowania. I co mi się nasuwa? Pierwsza rzecz, która mi się podoba, którą widzę na korzyść takiego testu przy użyciu zwykłych mocków pisanych z palca, to jest, że one są bardziej dokładne. Zauważcie, że ten fragment kodu, te dwie asercje, one dokładnie odzwierciedlają, co się dzieje. Tam jest po prostu zwykły if-else, prawda? Czyli jeżeli jest spełniony, bo wysyłamy true, ten serwis jest zawołany, jeżeli nie, to nie. Ja tego nie widzę w tym w teście przy użyciu mocków, prawda? W teście przy użyciu mocków widzę tylko, że jest zawołana metoda na serwisie drugim, ale nic nie jest mówione o serwisie pierwszym. Także uważam, że takie coś jest dokładniejsze. Test jest bogatszy. Co mi się nie podoba w tym na dole, to jest to, że jest trochę szumu dodatkowego związanego z tym, jak działają frameworki do mockowania, prawda? Przestawianie trybów mocków, znacie to z EasyMocka, ignorowanie interakcji, niepotrzebny szum, który wcale nie powoduje, że test jest bogatszy, powoduje, że więcej trzeba czytać. A my dużo czasu spędzamy na czytaniu kodu, wbrew pozorom więcej niż na kodowaniu. Jeszcze jedna ciekawostka to jest umiejscowienie tego kodu, który weryfikuje. Zauważcie, że w momencie, kiedy używam takich mocków pisanych z palca, testowanie interakcji ma postać testowania de facto stanu. Używamy języka znanego z klasycznego testowania, czyli asercji. Co mi się podoba w takim podejściu, to jest to, że asercje żyją jakby u dołu testu, czyli to jest takie najbardziej naturalne. Naturalny kod się fajniej pisze i fajniej czyta. Natomiast jeżeli chodzi o mockowanie, no to część tego może mieszkać sobie u góry testu, część weryfikacji mieszka u góry testu, część weryfikacji mieszka u dołu testu. I to jest nie do końca naturalne i nie do końca takie czytelne. I teraz tak by wyglądał test przy użyciu handmocków dla tego przypadku. I według mnie wygląda bardzo fajnie. I teraz takie krótkie, sumaryczne spojrzenie na to, co wam powiedziałem przed chwilą, dlaczego ktoś mógłby pomyśleć, nie ja, że mockowanie nie jest takie wspaniałe. Agresywna walidacja, poprawianie testów, mimo tego, że implementacja nie jest zepsuta, co zaszumia kod, prowadzi do overspecyfikacji. No i handmocki mogą być lepsze. Mogą być bardziej czytelne, bardziej naturalne. No i pytanie następujące jest, czy naprawdę handmocki są lepsze? No nie do końca. Są z nimi inne problemy zupełnie, prawda? No pewnie nie ma doskonałej technologii. Z handmockami problem podstawowy to jest taki, że rośnie liczba tych klas, które implementujemy. Za niedługo jest chaos. Po roku pracy chcesz użyć istniejącego mocka i masz 7 do wyboru, które implementują ten sam interfejs. I 5 z nich jest takich samych, a 2 z nich są, mają pełno logiki warunkowej, nie wiadomo po co, nie wiadomo komu. W związku z tym to też nie jest doskonałe. Co w takim razie można zrobić, skoro handmocki nie są wspaniałe, mockowanie też tak nie do końca. Pokażę wam teraz, jakby to wyglądało w Mockito. Mockito to jest implementacja frameworku do szpiegowania, czyli test spy framework. Tak to by wyglądało. Czytelne, proste, łatwe. Co ciekawe, jest to dosyć, jest symetryczne z takim, gdybyśmy to napisali przy użyciu handmocków, ten test przy użyciu Mockito byłby, jest taki symetryczny. Zaraz wam to pokażę na przykładzie. Zauważcie, że te asercje zamieniają się w weryfikację. Czyli weryfikacja interakcji w Mockito to jest niemalże jak asercja. Mockito jest frameworkiem do szpiegowania, w związku z tym on nie ma tych problemów. Przygotujcie się na inne problemy. Kiedy framework do szpiegowania będzie gorszy od frameworku do mockowania, no bo to się musi zdarzyć. O, jasne. Jasne. Framework do szpiegowania, co to jest? Powoli do tego przechodzę. No Mockito to jest implementacja frameworku do szpiegowania.
No to wiem, ale
Na czym polega zasada? Podstawowa zasada jest taka, że w mokowaniu wcześniej nagrywasz, co ma się zdarzyć. W szpiegowaniu pozwalasz, żeby się zdarzyło wszystko i następnie weryfikujesz, sprawdzasz, co się stało, jakby tak badasz. To jest coś takiego, jak wysyłasz szpiegów do implementacji i potem się odpytujesz tych szpiegów. Hej, co widziałeś, co słyszałeś, opowiedz mi o tym, prawda? Tak to wygląda. Natomiast w mokach jest coś takiego. Hej, moku, ma się stać to, tamto i jeszcze to. Jak się stanie cokolwiek innego, to koniec, wybuchnij wtedy najlepiej. Taka jest najważniejsza, to jest ta różnica między mokowaniem a szpiegowaniem. Sorry, no, dobre pytanie. Tak. Więc powiedziałem ci, jaka jest różnica między szpiegiem a mokiem. Więc test spy framework byłby takim narzędziem, które pomaga ci w testach, żebyś mógł używać tych szpiegów do tego, żeby szpiegować twoją aplikację w sposób łatwy. I Mockito, ta biblioteka, której pokazałem wam kawałek kodu, jest implementacją tego frameworku, prawda? Znaczy, jest po prostu frameworkiem. Przepraszam was. Okej. Jeszcze może jakieś pytanko? Sorry, może jedę za szybko. 45 minut to mało czasu. Nie? Okej. Okay. Co to jest test spy framework? Słucham. Kiedy test spy jest słabszy od mocka? No bo może się tak zdarzyć, prawda? Nie ma idealnych technologii. Co mówią ludzie na ten temat? Dan North mówi, nie wiem czy kojarzycie, konsultant, człowiek od JBehavior, od Behavior Driven Developmentu, że w takich ciężkich testach integracyjnych, takie, które są ogromne de facto, takie testy integracyjne, mokowanie może być lepsze, ponieważ mock może ci eksplodować podczas wykonywania twojej metody, jeżeli nie zgadza się z, jeżeli to, co się na nim dzieje, nie zgadza się z tym, co założyłeś, że ma się na nim dziać. W związku z tym teoretycznie, jeżeli twoje testy są takie, to jeżeli będziesz miał tą linię kodu w tych testach, w której jest błąd, to łatwiej poprawić ten test. Steve Freeman, człowiek od JMocka, mówi, że prawie nigdy. On ma bardzo ciekawą filozofię. Nie wiem, czy używa... Na pewno, kto używa JMocka? Tak, na bieżąco. Sporo osób. Okej. Okay. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale tak ten test... Na pewno więcej, tylko się nie chcecie przyznać. Tego się nie mówi, nie? Okej. Okay. On twierdzi, że to, że JMock jest taki trochę szumiasty i że tego jest dużo, prawda, te expectations, to taka magia tych podwójnego nawiasu, wąsatego i tak dalej, to jest dobre, bo to dzięki temu, jak to ci rośnie, tego masz za dużo, to znaczy, że robisz coś złego, masz za dużo kolaboratorów, za dużo interakcji i tak dalej, to nie powinieneś, powinieneś rozbijać, tworzyć, ekstraktować klasy i tak dalej. Jest bardzo ciekawa filozofia. Mi się podoba ta filozofia, natomiast ja chcę mieć narzędzie łatwe, które zawsze działa prosto i łatwo, więc ja do końca nie kupuję JMocka. Ja mówię, że moje testy integracyjne nie są takie wcale, nie są takie. W związku z tym ja nie potrzebuję czegoś takiego, żeby ten mock mi eksplodował w środku w implementacji. Natomiast czasem stwierdzam, że to jest przydatne, tak. No i to, co ty wypowiecie po tej prezentacji, będę sprawdzał. Tak, moki mówią, że zawsze są lepsze szpiegi, że nigdy, że one są lepsze, ten szpieg. Dobrze, nieważne co jest lepsze, czy framework do mokowania, czy framework do szpiegowania. Jest za mało frameworków do szpiegowania na rynku narzędzi do developmentu, no jest ich mało. Kiedyś tu miałem listę taką ogromną, ale ona była nudna, więc po prostu napisałem, musicie mi wierzyć na słowo. A jest bardzo dużo frameworków do mokowania. Jest bardzo dużo mokowania, jeszcze raz powiem. To jest też trochę związane z tym, że ludzie, którzy wymyślili mokowanie, to są tacy celebrity consultants, prawda? Jeżdżą po konferencjach, jest 15 konferencji na rok mniej więcej, z czego 5 z tych konferencji sami organizują. W związku z tym mokowanie jest bardzo, bardzo popularne. To jest to, co powinieneś zrobić, żeby być prawdziwym programistą. Czy ktoś, i właśnie też na chwilkę tylko zerknę w historię mokowania, czy ktoś w ogóle kojarzy, co to jest? Kojarzycie to? Dokładnie. CLC Card. Jak oni wymyślili moki? Kiedyś extreme programersi, hardkorowcy najwięksi, używali CRC cardów, prawda? Natomiast mokowanie to jest nic innego niż tylko taka karta CRC, która się spotyka z test driven developmentem. Oni chcieli zamiast pisania takich kart, tych index cardów, zamiast pisania ich, oni chcieli to zaimplementować w kodzie. I tak naprawdę, jakbyście zobaczyli na JMOC-a, te pierwsze wersje JMOC-a, to jest dokładnie to. No po prostu jedna linia z twojej CRC karty odpowiada jednej linii w kodzie testu. Tak to wyglądało. No i endotesting, czyli testowanie od środka. To jest takie... Sam tego nie rozumiem, ale mówię o tym, nieważne. I moki były taką misją, takie poszukiwanie świętego graala, żeby quality było duże. Prawda? Jest dużo filozofii za mokami, prawda? Ja myślę, że część z was uważa, że mokowanie to jest... To ja tak myślałem przez wiele lat, że to jest po prostu coś, co pozwala mi szybko tworzyć te klaski, prawda? Jak trudno stworzyć jakiś obiekt, a zamokuję go, będzie dobrze. A tymczasem za mokami szła wielki bagaż filozofii związany z tym, że chodzi o to, żeby odkrywać zależności, prawda? Piszesz sobie test JMOC-a, odkrywasz zależności między twoimi klasami, tworzysz interfejsy i tak dalej. Więc jest to bardzo ciekawe, można poczytać. Natomiast mnie ciekawi coś takiego. Czy jakość kodu aplikacji, którą piszemy, różni się, gdy ja ją zaimplementuję przy pomocy, gdy ja ją przetestuję przy pomocy innej biblioteki do mokowania? I na pewno można się o to kłócić, natomiast ja uważam, ja z doświadczenia twierdzę, że nie, bo czy używaliśmy moków takich pisanych z palca, jak jeszcze w ogóle nie było czegoś takiego nawet jak EasyMock, czy używaliśmy EasyMocka, czy używaliśmy JMocka, jakość aplikacji była taka sama. W jednym projekcie nawet przeszliśmy przez wszystkie fazy. Zaczynając, projekt trwał chyba półtorej roku. Zaczynaliśmy od JMocka, potem był EasyMock, potem był odwrót taktyczny do używania handmocków, bo już ludzie nie mogli wytrzymać z EasyMockiem. I na samym końcu, czwarta faza, mam nadzieję, że dalej tego używają, było używanie Mockito. Tak więc no, ciekawy projekt. No, zobaczycie sobie, popatrzylibyście sobie w codebase testów, to macie no, po prostu wszystkie tutoriale do wszystkich możliwych tooli javowych. A to jest ciekawe, czy jakość codebase'u testów różni się, gdy używasz różnych bibliotek do mokowania? No i tutaj również można się kłócić. Na pewno połowa z was ma odmienne zdanie od mojego, natomiast ja uważam, że się różni. Spróbujcie sobie używać pierwszej wersji moków w ogóle, jaka zaimplementowana została, czyli Dynamoka w swoim kodzie. Ja gwarantuję wam, że tego testu nikt nie przeczyta. Nie ma szans. Znaczy, okej, przeczyta, ale nie zrozumie. W związku z czym, jeszcze tylko wrócę, w związku z tym warto tak patrzeć na to, co się dzieje na tej arenie moków, bo coś się dzieje, nie jakaś Mockito biblioteka ostatnio wyszła, nie wiem co to jest. W każdym razie możecie spróbować używać czegoś nowego, może po prostu jakość testów się zwiększy. Więc często ludzie mi zadają wtedy takie pytanie, czy ja mogę używać bibliotek, różnych bibliotek do mokowania w tym samym jakby projekcie. Co myślicie? Można czy nie można? Można. Pewnie, że można. Natomiast wiadomo, że chciałbyś mieć kod konsystentny, prawda? Cały czas używamy tego samego narzędzia. Natomiast czasami warto, niekoniecznie konsystencja jest zawsze tym atrybutem, który zawsze chcesz mieć. Czasami po prostu chodzi o to, żeby była wyższa jakość, jak patrzysz ogólnie na testy, prawda? A że jest kilka testów do zrefaktorowania, można je zrefaktorować później. A w świecie Javy macie JMocka, EasyMocka i Mockito, które jest frameworkiem do szpiegowania, a nie do mockowania. Natomiast one się wszystkie nazywają mocking frameworks. Tak to będziecie widzieć w internecie, dlatego że jest strasznie zakręcona filozofia tej terminologii mocków, prawda? Jest ich mnóstwo rodzajów. No i większość ludzi i tak tego tak nie do końca kupuje. Dla niektórych mock to jest mock i koniec. Bez dyskusji, prawda? W związku z tym Mockito jest utożsamiane z frameworkiem do mockowania, ale tam nie znajdziesz żadnego mocka. Pokażę wam tylko, jaka jest różnica w samym kodzie. Tak wygląda JMock. Tak jak wam już wspomniałem, JMock ma tą filozofię tego takiego DSL-a, prawda? To trzeba po prostu... Ja na przykład muszę się przyzwyczaić do takiego syntaksu. Ja do końca JMocka nie kupuję, natomiast jeżeli wy używacie i wam działa, to super. To super. EasyMock jest łatwiejszy. Polega na tym record playback patternie, o którym wam wspomniałem wcześniej. Pierwszy nagrywamy, potem odtwarzamy. Tak wygląda. Natomiast Mockito to jest framework do szpiegowania i możecie sobie porównać, jak wyglądałaby weryfikacja, że się stała ta metoda w JMOC-u, w EasyMock-u i Mockito. I Mockito ma najbardziej taką czytelną składnię, według mnie, do tego. Dlatego, że tu jasno widać, co się dzieje, natomiast jak popatrzysz na EasyMock-a, to no nie wiem, na przykład trzeba zaznaczać, że twoje pola w klasie, musisz je postfiksować mockiem, żeby wiedzieć, że to jest wywołanie operacji na mocku, bo to nie wiadomo. Natomiast JMOC ma według mnie za bardzo taki inwazyjny syntaks, który nie do końca jest dla mnie strawny, ciężko strawny. Jak w takim JMOC-u powiedzieć, żeby jakaś metoda, jak zostanie wywołana na mocku, żeby zwróciła wartość? Więc tak się to robi. No i sporo kodu. Tak się robi w EasyMock-u, trochę mniej. EasyMock, to jest Mockito, to jest one-liner, no ale powiedzmy, jakbyś miał więcej wywołań w EasyMock-u, no to ten reply byłby tylko raz, prawda? Ale Mockito w dalszym ciągu, no to jest też, ktoś może się kłócić, ale ma dosyć czytelny syntaks, jeżeli chodzi o stabowanie, czyli stwierdzenie, że metoda ma zwrócić jakąś określoną wartość. OK. Ciekawym aspektem takiego szpiegowania, czyli test spy frameworku, jest to, że jest odseparowanie stabowania od weryfikacji. Stabowanie, czyli powiedzenie, hej, jak ta metoda zostanie wywołana, to zwróć to. Weryfikacja to jest, ta metoda miała się wywołać. Czyli to są takie troszkę inne aspekty. I test spy, on to separuje. A w ogóle kojarzycie coś takiego jak give and when then? Behavior driven development? Na przykład JBehave albo RSpec z drugiego. A właśnie. No to jest ciekawe, bo sposób, w jaki stabujesz, weryfikujesz i jakby używasz frameworku do szpiegowania, mapuje się tak zaskakująco na Behavior Driven Development, gdzie możesz po prostu, gdzie stabowanie to jest jakby setup, prawda, given, jeżeli to jeżeli wywołam tą metodę, to się stanie, czyli weryfikacja, że ta metoda została wywołana. Natomiast frameworki do mockowania, one nie separują weryfikacji od stabowania, co powoduje, że to jest wszystko w jednym miejscu i to jest mniej czytelne. Nie bardzo wiadomo, co jest tak naprawdę nieistotnym setupem, który jest nieważny, a co jest istotną weryfikacją, ta metoda musiała być zawołana. Tutaj taka krótkie porównanie. Frameworku do jak się różni klasyczne testowanie, jak się ma szpiegowanie do klasycznego mockowania i klasycznego testowania. W klasycznym mockowaniu tak to mniej więcej wygląda. Najpierw nagrywamy te oczekiwania, prawda? Nagrywamy to złe słowo. Specyfikujemy, deklarujemy to, co się ma zdarzyć, potem wywołujemy metodę, a potem weryfikujemy. Natomiast szpiegowanie jest bardziej takie naturalne i bardziej zgadza się z tym, w jaki sposób robimy to w klasycznym testowaniu, prawda? Run, verify this, verify that, czyli weryfikacje są niejako asercjami, tak jak w klasycznym testowaniu. To jest najtrudniejszy slajd, uważajcie. Średnio go umiem wyjaśnić. Klasyczne mockowanie jest strict, prawda? Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli powiesz w klasycznym mockowaniu, że hej, to ma się zdarzyć, to tak naprawdę powiedziałeś dwie rzeczy do frameworkowi. Powiedziałeś mu, to ma się zdarzyć i nic innego ma się nie zdarzyć. Czyli takie jedna expectation w mockowaniu tak naprawdę ma taki szeroki zakres. On się patrzy na okoliczne interakcje. Słucham? Jeżeli chciałbyś rozluźnić ten styl, prawda, to musisz używać ignorowania interakcji, czyli ignore interactions, prawda? Natomiast w klasycznym testowaniu i tak samo w szpiegowaniu jest zupełnie na odwrót. Ono jest luźne z defaulta i po prostu jeżeli chcesz, żeby zakres asercji był szerszy, to musisz to explicitly zadeklarować w twoim teście. Słucham? Jawnie. Super, super słowo, właśnie tego mi brakowało, dzięki. Jawnie. I w momencie, kiedy tworzymy nasz test, w klasycznym testowaniu i szpiegowaniu, jeżeli przestawiamy się w taki styl strict, to powoduje to, że ten test nasz jest bogatszy. On specyfikuje więcej, dlatego że dzieje się więcej. Natomiast w momencie, kiedy my przechodzimy w tryb luźny w mockowaniu, tak naprawdę tylko zaszumiamy i robimy coś, co wcale nie wzbogaca testu. Co ja nie lubię o szpiegowaniu? Czasami wydawało mi się, jak kodowałem, że coś mogłem, problem z testem, który failował, mógłbym szybciej rozwiązać, jakbym mockował, dlatego że ten mock ma tą szybszą odpowiedź, może z kodu po prostu eksplodować z wewnątrz. Dla mnie to jest trade-off, który po prostu trzeba zewaluować, zależy jaki kod piszesz, jaki masz styl, co wolisz, prawda? Mockito robi różne takie magiczne rzeczy ze stack trace'ami, żeby ci pokazać te rzeczywiste wywołania, żebyś mógł kliknąć i wejść w rzeczywiste wywołania, więc to jest, minimalizuje ten problem w jakiś sposób, no ale dalej to Mockito to jest po prostu test spy framework klasyczny, a nie takie klasyczne mockowanie, więc to będzie inaczej. Ciekawe, co ty powiesz, co nie lubisz o szpiegowaniu, jak wypróbujesz. Na przykład możecie ściągnąć z internetu open source'owa aplikacja, pobawić się i napisać nam na grupę dyskusyjną, co o tym sądzicie. Co sądzą ludzie o Mockito? Że to jest świetne narzędzie do coachowania. Ja w ogóle nie napisałem Mockito do tego celu. Mockito napisałem w tym celu, żeby mi się łatwiej testowało moje aplikacje i żeby się łatwiej testowało aplikacje w moim projekcie. Mój projekt miał swoje własne problemy, prawda? I nie zamierzam naprawiać problemów świata. Natomiast co ciekawe, to dopiero ostatnio uzmysłowiłem sobie, że wielu coachy mówi mi, że świetnie się po prostu trenuje ludzi w takim TDD albo w interaction testingu używając Mockito, bo to jest coś, co ludzie łapią od razu, a z mockami bywa różnie. Przykładowo, na ostatniej konferencji JAO dwie osoby z ThoughtWorks robiły workshop taki całodzienny z TDD. W agendzie napisali, że będą używać JMocka. Tak naprawdę zaraz przed tym TDD workshopem zdecydowali, że nie będą używać JMocka, tylko zrobili Mockito. Tylko użyli Mockito do testowania interakcji i mówi, że po prostu było zarąbiście, bo ludzie po prostu złapali to w mig. Niektórzy cenią Mockito za taki jawny API, jawny język. To jest związane z tym, że po prostu jeżeli coś ma się nie zdarzyć, to musisz to jawnie zadeklarować w teście. Dzięki za to słowo jeszcze raz. Elastyczna weryfikacja polega na tym, że możesz weryfikować, co chcesz. W mockach to niekoniecznie. W mockach czasami weryfikujesz, co chcesz, a czasami weryfikujesz to, co ci każe framework do mockowania. No i separacja, stabowanie od weryfikacji, o której wam mówiłem wcześniej. Niektórzy używają Mockito tylko dlatego, że mogą postawić expectations, czyli te oczekiwania po wykonaniu tego zachowania. Powiem wam jedno, wszystkie te elementy tutaj to nie są cechy Mockito, tylko to są cechy frameworku do szpiegowania. W związku z tym to nie o to chodzi, że to jest Mockito, to jest biblioteka jakaś lepsza, gorsza. Po prostu to jest inny wzorzec, który ma określone cechy. One po prostu mogą być lepsze od mockowania w niektórych przypadkach. Co ja nie lubię na przykład o Mockito? Troszkę niekonsekwentne jest API. Niestety Java to jest taki język, w którym kompilator krzyczy, jeżeli metoda void jest w nawiasach wywołana. W związku z tym... przepraszam, to nie to. Muszę przewinąć to w głowie, okej. Niekonsekwentne API. Weryfikacja w Mockito, tylko mock jest w nawiasie. Stabowanie w Mockito, mock razem z metodą jest w nawiasie. Często ludzie po prostu na taki problem wpadają. To jest nie do przejścia, to jest po prostu kwestia językowa, kwestia języka Java. Stabowanie voidów jest inne. Nie jestem w stanie stabować metody typu void w ten sposób, dlatego że kompilator nie pozwoli mi wywołać metody void w nawiasie, nie ma szans. Niestety w Javie void nie jest typem sensownym, tylko bezsensownym. Mockito może poprowadzić do overmockingu. To jest, ja nie wiem, kto wymyślił to słowo, może nawet ja. Powoduje to, że mockowane jest wszystko, co możliwe. Wszystko, co się rusza, to mockiem go. Polega to na tym, że wystarczy, że jest obiekt, który jest trudny do utworzenia. Dla niektórych trudny do utworzenia obiekt to taki, który przyjmuje jeden argument w konstruktorze. Trzeba to zmockować. Nie będę uruchamiał konstruktora z czymś tam. Powoduje to, że te testy są bez sensu potem. No i niestety, na pewno do tego momentu, jak Mockito jest rok na rynku, zostało wyprodukowane bardzo dużo, bardzo złego kodu przy życiu tej biblioteki, więc uważajcie. Jakie są plany Mockito? To przedostatni slajd, więc spoko. Utrzymać bardzo chude API. takie, żeby się nie dało robić wielu magii. Bazowa wersja Mockito była moja ulubiona, bo prawie w ogóle nie było zaawansowanych feature'ów, ale niestety ludzie bombardowali listę dyskusyjną case'ami i broniliśmy się, jak częstochowy broniliśmy, ale niestety w końcu znaleźli case'a jednego, jedynego, którego użyje jeden deweloper na 10 lat w 100 projektach i jest prawidłowy case, no i no, trzeba było jakoś to API rozszerzyć. Natomiast dalej API Mockito jest jedno z najmniejszych na rynku. Wymiana API do stabowania, bo stab to return jest bez sensu, uznaliśmy, że when then return jest lepsze, to wejdzie w następnej wersji. Może się uda też jakoś przeniknąć do innych języków. Jest budowana wersja do Pythona. Nie wiem, czy jest sens przechodzić do C-Sharpa, bo istniejące frameworki do mockowania tam chyba oferują jakby takie cechy szpiegowania również. Ostatni slajd, widzę, że tam już się niepokoją. Ostatni slajd to jest podziękowania, więc gościom, ludziom z JMOKa za to, że w ogóle wymyślili Mocki. Fajna sprawa, dużo dobrego kodu i złego też było napisanego, ale to nas pchnęło w przód. Gościom z EasyMocka, którzy uznali, że jednak składnia musi być prosta, że narzędzie dla deweloperów musi być proste. Taką mieli wizję i ich syntaks był świetny. Gerard Majeros, ta wielka książka XUnit Libraries, za to, że całą tą terminologię zebrał w jedno miejsce i po prostu przedstawił. No i użytkownikom. No i tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i jak macie jakieś pytania, to mam nadzieję, że nie macie, bo już nie ma czasu, ale możecie mnie złapać gdzieś na korytarzu i zapytać.
Dziękuję bardzo.